Dobrze. Witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że tu mogę być wśród was drugi raz chyba, bo z jakieś 3 lata temu, czy jakoś to było, tylko nie tu, wtedy pandemia, więc musieliśmy się spotkać w kościele i na, jak to się mówi, online. Ja może parę słów krótko o sobie. Dariusz Pyrkowski, jestem pokolenie, jak to się mówi, lata 70. Od 27 lat u jezuitów. Obecnie w Krakowie stacjonuję, to tak bym chyba dobrze to tak określił. Natomiast po różne rzeczy już robiłem, między innymi przez 5 lat w WAM-ie pracowałem, byłem szefem tego WAM-u od 5 lat. Jestem poza, to znaczy 3 lata w domu rekolekcyjnym, od 2,5 roku jestem teraz w Krakowie i właściwie jestem takim trochę wolnym strzelcem, tak bym to nazwał. To znaczy nie związany z żadnym dziełem, ani parafią, ani domem rekolekcyjnym, ani wydawnictwem. Najprościej rzecz ujmując, jestem rekolekcjonistą, trochę jeżdżę po Polsce, coś próbuję pisać w różnych czasopismach, czasem jakąś książkę, towarzyszenie duchowe, spowiedź i tak dalej, więc można by powiedzieć taki nielimitowany czas pracy i dużo zależy jakby ode mnie. Tak, w wielkim skrócie oczywiście. Ten temat, który tutaj Andrzej właściwie wymyślił, nie wiem, czy to, co chcę powiedzieć, jakoś się zmieści w tym temacie, no ale zobaczymy. Może się wytłumaczę. Boże bycie, to życie, przepraszam, rozumiem jako wiarę. Wiarę to znaczy nie tylko religijność, że chodzimy do kościoła, ale wiarę jako drogę, jako sposób życia, gdzie religijność oczywiście ma swoje miejsce. Modlitwa i liturgia i inne sakramenty, ale chodzi o całość naszego życia chrześcijańskiego, więc to mam na myśli pod tym terminem Boże życie. A w dobrobycie, no to jest kwestia dyskusyjna. Najprościej rzecz ujmując, no wiemy to przynajmniej tak ogólnie, to wszystko będzie uogólnieniem pewnego rodzaju, żyje nam się już lepiej. W Polsce, nie tylko w Polsce, i w Europie. Póki co, i Bogu dzięki. Natomiast z tego powodu również zachodzą duże zmiany w społeczeństwie, w naszych rodzinach, w przeżywaniu wiary. I tak naprawdę punktem wyjścia, właściwie tak kiedyś rozmawialiśmy z Andrzejem na ten temat z miesiąc temu, jest taki fragment z książki, takiego wywiadu, jak być szczęśliwym dorosłym bez szczęśliwego dzieciństwa. Taki wywiad z panią Moniką Szubrycht, matką też czworga dzieci, żoną, psychologiem. Bardzo ciekawy wywiad. I tam mi taka jedna rzecz uderzyła, ona mi otworzyła, postawiła pewne pytania związane także z wiarą i chciałbym od tego zacząć i to przeczytać. Jak wytłumaczyć, tak się pyta pani pytająca czy dziennikarka, jak wytłumaczyć powiększający się z każdym rokiem wzrost zachorowań na depresję? Nie tylko w Polsce. Chodzi o kraje rozwijające się, bogate, tam gdzie jest bieda, okazuje się, jest mniej depresji, są inne problemy. Według WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, zajmuje ona już drugie miejsce w rankingu chorób na świecie. Na 100 osób, które zgłaszają się do mnie na terapię, tak mówi ta pani Szubrycht, 74 cierpią na depresję. Dlaczego tak się dzieje? Pyta dziennikarka. Przecież wiemy coraz więcej, jesteśmy coraz bardziej świadomi, powinno być lepiej, a jest gorzej. Dlaczego? Według mnie ma to związek z pewnym poziomem dobrobytu i podniesieniem standardów życia. Żyje nam się coraz łatwiej i nie musimy walczyć o przetrwanie. Mamy prąd, pralkę, zmywarkę. Gdzie się obejrzysz, tam wszędzie czekają jakieś ułatwienia i udogodnienia. Nie martwisz się o plony i żywność, bo idziesz do marketu i tam kupujesz jedzenie. Oczywiście są też ludzie gorzej usytuowani. Wchodzą tu w grę kwestie ekonomiczne, ale jeśli tylko chcesz, z reguły możesz znaleźć zatrudnienie i utrzymywać się z pracy, przynajmniej w Europie raczej nie ma z tym większego problemu. Jako ludzkość osiągnęliśmy dość wysoki poziom bezpieczeństwa, nie musimy się bać ataku dzikich zwierząt, epidemii. No, a tu bym się kłócił, bo wiemy, co się działo niedawno. Głodu, przyzwyczailiśmy się do ciepełka, spokoju i względnego luksusu. Cywilizacyjnie się rozwijamy. Nie musimy się skupiać tylko na kwestiach o znaczeniu podstawowym, możemy przenieść uwagę na inne sprawy. Wymagamy zatem coraz więcej od życia. Najprościej rzecz ujmując, no jeszcze jak 30 powiedzmy lat temu mieliśmy jedne lody, w moim dzieciństwie była tak zwana śnieżynka, czy tam jakieś kalipso, teraz mamy tyle lodów, że nie wiadomo, co mamy wybrać. Zresztą tak jest z wieloma rzeczami. Mamy wiele możliwości, problem się zaczyna dzisiaj z wyborem. Nie z powodu ich małej podaży, tylko na odwrót. Nie przesadzę, jeżeli powiem, że 90% moich pacjentów, to jest bardzo ciekawe, to nie są ludzie z rodzin patologicznych, w których byłyby obecna przemoc, alkohol, bicie czy głodzenie dzieci. No mnie 80%, może mniej niż 80%, bo jednak alkohol zdarza się w rodzinach pacjentów dość często. I sami pacjenci mówią, miałem normalną rodzinę, nie było tak, jak pokazują w filmach czy opisują w gazetach. Dlaczego więc dziecko, które żyje w normalnej rodzinie, czyli ma zapewniony wikt, opierunek i ma rodziców, którzy nie stosują wobec niego żadnej przemocy fizycznej, nie umie sobie jednak poradzić ze stresem? Ciekawe pytanie. Dlaczego tak łatwo się załamuje? Oczywiście, kiedy o tym rozmawiamy, to wychwytujemy pewne błędy wychowawcze, dochodzimy do figury małego obecnego ojca, nadopiekuńczej matki, czy też innych przyczyn. Babcia moja, czy prababcia, tak autorka, powiedziałaby, co tam, my to dopiero mieliśmy ciężkie dzieciństwo. Na bosaka się biegało, jedzenia nie było, Niemcy strzelali, nikt się nie przejmował i nikt nie miał depresji. I to potwierdzę, bo moja babcia mi to samo powiedziała. Już nie żyje, ale miała 97 lat. To nie słyszała w ogóle słowie depresja. No. I teraz jest to, co najważniejsze. Dlaczego tak się dzieje? Że pomimo tego, tych lepszych warunków życia, pomimo tego, że z dobrych rodzin wiele tych chorych dzieci czy młodzieży pochodzi, dlaczego jednak chorują na depresję? Bo wszyscy dawniej walczyli o przetrwanie i uruchamiał się instynkt samozachowawczy. Moich dziadków, może jeszcze nawet moich rodziców, rzeczywiście, którzy musieli przetrwać. I nie tylko wojnę, ale po wojnie i czasem biedę. Dziś natomiast nie ma takiej konieczności. W związku z tym coraz drobniejsze błędy wychowawcze rodziców. Bowiem dzisiejsi rodzice coś tam jednak czytali albo przynajmniej oglądali, programy typu superniania powodują coraz większe negatywne konsekwencje. To znaczy autorka chce powiedzieć, że, później już nie chcę tego czytać, żeby tu nie zanudzać, dobrobyt powoduje, że obniża się w nas to zwierzę, ten który walczy o przetrwanie, psychika, się nasza wysubtelnia, człowiek jest troszkę jak no, taka modelina, nie jest jakąś takim stałą, nie wiem, jakimś pomnikiem, dostosowuje się do zmieniających się sytuacji. Organizm oczywiście nasz jest leniwy i dobrze, że tak jest, nie wydatkuje tak, po co będzie się zmagać, jak wszystko mam na podorędziu. I potrzeby psychiczne, nie tylko psychiczne, stają się coraz bardziej subtelne, że nawet najlepszy rodzic, najlepszy nauczyciel nie jest w stanie ich zaspokoić. To jest ciekawe. To mnie najbardziej uderzyło. To jest jej teza, oczywiście to nie jest tutaj naukowo udowodnione. Ona tak twierdzi, że to jest przyczyna jej zdaniem, że jak jest nam coraz lepiej, to się wysubtelniają nasze potrzeby, a nie ma ludzi, takich ludzi, którzy by byli w stanie je zaspokoić. I rodzi się frustracja, rozczarowanie. No bo rzeczywiście, jak miałem do dyspozycji powiedzmy 2 marki lodów, a teraz mam 20 albo 30. Pytanie, co wybrać, które wybrać. Ale o wiele ważniejsza jest tutaj właśnie ta zmiana, o której ona mówi, że się wysubtelnia nasza wrażliwość, nasze potrzeby. No i tak z duchowego punktu widzenia to jest bardzo ciekawe, bo moim zdaniem w tym dobrobycie i w tym rozczarowaniu, tej depresyjności, w tym, że nie są jakieś nasze potrzeby zaspokojone, nie te podstawowe, te podstawowe są, tylko te bardziej wysublimowane, tak naprawdę się objawia głód nieskończoności. Bardziej niż wtedy, kiedy walczymy o przetrwanie, o to, żeby przeżyć w ogóle, nie? Od pierwszego do pierwszego, żeby schować się, uciec przed, powiedzmy, agresorem czy jakimś wrogiem. Tutaj tak jesteśmy skupieni, tak się mobilizujemy, tak adrenalina, nie, w nas pracuje, że w ogóle nikt nie myśli o jakichś tam luksusach, ani jakichś subtelnych potrzebach, bo ich nie ma po prostu. Albo nie można ich zaspokoić w ogóle. I teraz pytanie moje jest takie. Czy to ma wpływ na to, co się również dzieje z religijnością, z wiarą, także w naszej ojczyźnie, coraz bardziej? Na to, że coraz więcej młodych ludzi, ostatnio przeczytałem, pewnie to, żeście słyszeli, że 25% młodych ludzi, to jest z tamtego roku badania, między 18 a 24 rokiem życia, deklaruje się jako obojętne religijnie, nawet nie tyle, że niewierzący, obojętne religijnie, albo podkreślające dystans duży do kościoła i religii, czyli 25%. Tego nie było 10 lat temu. Oczywiście przyczyny są różne, na pewno nie jedna. Niemniej ta obojętność religijna jest bardzo ciekawa. To znaczy, co to się dzieje, że zanika w człowieku pragnienie Boga, czy w ogóle, nie wiem, pytanie o wiarę, to się wydaje jakby niepotrzebne. I ta grupa rośnie. To jest ta sama grupa ludzi, którzy idą na te... idą do psychoterapeuty czy do psychiatry. To znaczy, dokładnie nie wiem, bo nie ma takich badań, ale na pewno część z nich, badanych tych, którzy tu odpowiadali, korzysta z pomocy specjalistycznej. Czy to wpływa, dobrobyt, na sposób przeżywania przez nas wiary? Jak my właśnie mamy odnaleźć Boga? Czy to źle jest właśnie, że tak się dzieje i ludzie się odwracają, bo już nie muszą walczyć o przetrwanie i wydaje mi się, że wszystko jest w zasięgu ręki, wszystko od nas zależy i mamy do dyspozycji, to już wtedy Boga nie potrzebujemy? Czy to jest coś złego czy dobrego? Chciałbym wam przeczytać fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. Taki najstarszy jakby tekst, powiedzmy, w Biblii, który pokazuje na związek wiary czy życia moralnego z dobrobytem, jeśli tak można powiedzieć. Jeśli będziesz, 28 rozdział Powtórzonego Prawa, jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, Pan Cię wywyższy ponad wszystkie narody ziemi. Spłyną na Ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będzie słuchał głosu Pana Boga. Napełni Cię Pan w obfitości darami z owocu Twego łona, przychówkiem Twego bydła, plonami pola, w kraju, o którym poprzysiąg przodkom Twoim, że go da Tobie. Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na Twoją ziemię i błogosławiąc każdej pracy Twoich rąk. No i to się przewija jak refren w Pięcioksięgu, że kto będzie wierny Bogu, kto będzie zachowywał przymierze, to Panu będzie błogosławił właśnie w postaci dóbr na ziemi. Tam jeszcze nie ma mowy, jak pewnie wiecie, o życiu wiecznym, to już za wcześnie. Izraelici wierzyli, że Bóg jest i się opiekuje nami, ale błogosławi nam w tym życiu. Nie było koncepcji życia po śmierci. Po śmierci po prostu się kończy wszystko. Tak myślano. Przynajmniej z początku. No i teraz pytanie, czy to jeszcze obowiązuje? Ten związek, ten znak równości między wiernością Bogu, życiem moralnym, a dobrobytem. Że mi się powodzi. Znaczy, nie chodzi o, że mam straszne bogactwo, ale po prostu, że no właśnie, starcza na wszystko, jest jakaś taka obfitość, że można po ludzku żyć, nawet trochę bardziej niż po ludzku. Czy to obowiązuje? Kiedy zajrzymy do Księgi Hioba, właśnie to jest problem z Pismem Świętym, jest pewien sprzeczności pozornych, to tam, jak wiecie, Księga Hioba najbardziej chyba w Piśmie Świętym krytykuje powiązanie dobrobytu z życiem sprawiedliwym. Tego Hioba tak się właśnie pokazuje, że on właśnie no jest sprawiedliwy i zachowuje prawo i wszystkie te nieszczęścia i tak na niego spadają. Zaprzeczenie jakby tego, co w Księdze Powtórzonego Prawa. I teraz pojawiają się ci trzej przyjaciele, jak pewnie znacie, pocieszyciele, którzy starają się to wyjaśnić. Musi być wyjaśnienie, bo to jest takie nasze ludzkie, musi być jakieś wyjaśnienie, no nie da się tak bez wyjaśnienia, no to więc typowe wyjaśnienie, na pewno coś złego zrobiłeś, tylko nie widzisz, nie potrafisz się przyznać, my ci pomożemy. I dlatego cię to spotkało, całe to nieszczęście. Między innymi Elifas, taki już w czwartym rozdziale, mówi do Hioba, przypomnij, czy zginął kto prawy. Przypomnij sobie, gdzie sprawiedliwych zgładzono. O ile wiadomo, złoczyńca, który sieje nieprawość, zbiera z niej plon. Od gniewu Boga on ginie, upada od gniewu jego oburzenia. No to było takie typowe myślenie, nie tylko zresztą w judaizmie, które Księga Hioba poddaje krytyce. Najpierw to wymienia, ale na końcu jest ta krytyka. Więc gdy Bóg przemawia na samym końcu, w ramach tego czytania Pisma Świętego, polecam zacząć naprawdę Stary Testament, to jest niezwykła księga. Trudna, ale niezwykła. Gdy Bóg na końcu przemawia, w 38 rozdziale do Hioba, to stwierdza, że nie wszystko, co się dzieje w życiu ludzkim, stanowi nagrodę albo karę. Nie, za jego postępowanie. Tak jak myśleli ci przyjaciele. I tak jak myślimy, rodząc się na tym świecie, to tak myślimy w religijności naturalnej. Ale Bóg na końcu nie daje odpowiedzi. Nie daje, tam seria pytań. No jak jesteś taki mądry, to mi odpowiedz, jakże ten świat został stworzony? Wiesz, widziałeś, byłeś przy tym, wiesz, jak to wszystko działa, jak to jest? No nie wiesz, nie masz pojęcia. No to co ci będę tłumaczył? Dlaczego cię to... Nie ma odpowiedzi jasnej. Że o, pewnie zgrzeszyłeś i dlatego coś złego zrobiłeś. Nie, Bóg mówi nie. Są jeszcze inne możliwości. Inne odpowiedzi, ale ich nie udziela. Dlaczego? Ja bym chciał powiedzieć, nie da się tego wam wyjaśnić, wytłumaczyć. Księga Koheleta, której zwłaszcza Kalwin nie lubił i właśnie nie ma jej, protestanci nie czytają, bo właśnie tak troszkę zwłaszcza później, zaburzała tą etykę pracy i zasługi, paradoksalnie. Księga Koheleta, czytamy tak, 9 rozdział. Wszystko jednakie dla wszystkich. Ten sam spotyka los sprawiedliwego, jak i złoczyńcę, tak czystego, jak i nieczystego, zarówno składającego ofiar, jak i tego, który nie składa ofiar. Tak samo jest z dobrym, jak i z grzesznikiem, z przysięgającym, jak i z takim, który przysięgi się boi. A dalej widziałem pod słońcem, że to nie chyżym bieg się udaje i niewaleczni w walce zwyciężają. Tak samo nie mędrcom chleb się dostaje w udziale, ani rozumnym bogactwo, ani też nieuczeni cieszą się względami, bo czas i przypadek rządzi wszystkim. Tutaj to dopiero jest. Czas i przypadek. Więc, moi drodzy, to, co na początku Księgi Powtórzonego Prawa czytamy, w tym początka, która jest bliższa mentalności ludów, które otaczały też Izrael, tej religijności, to jest opis religijności, byśmy powiedzieli, naturalnej. Naturalnej. Po pierwsze, że bogowie nagradzają za to, że się ich czci i składa się ofiary. Po drugie, bogowie działają bezpośrednio, nie? Zsyłają deszcz, nie wiem, susza jest, pioruny, zabierają coś, zabijają. O, nie? Tak myślę, że bezpośrednio, nie ingerują, jeśli ingerują. I my możemy na to wpłynąć, oczywiście jakoś ich tam obłaskawiając, nie? Składając te ofiary, nie? Żeby byli przychylni. Po trzecie, ta religijność naturalna jest związana z podstawowymi potrzebami życia. Przetrwać, mieć co jeść, ubrać się, żeby deszcz padał, żeby było w odpowiednim czasie słońce, żeby nie było wrogów, żeby nas nie pozabijali. To jest religijność naturalna. No, czyli z instynktem przetrwania, z instynktem samozachowawczym, także z naszym dążeniem do zdobywania, nie, do budowania czegoś, no to nic złego w tym nie ma. I moim zdaniem to, co się dzieje, kiedy dobrobyt nastaje, tak jak ta pani sugeruje, myślę, słusznie, że ten instynkt samozachowawczy się obniża, to również zmienia się, albo musi się zmienić motywacja religijna. To znaczy dzisiaj powiedzieć człowiekowi nie tylko dlatego, że no więcej wiemy, naukowo wiemy, że Bóg bezpośrednio no piorunów nie zsyła już, więcej wiemy, jak to działa, działa jakoś pośrednio. Religijność, która opiera się tylko na odwołaniu się do właśnie naszego, nie wiem, lęku o przetrwanie. Religijność oparta, czy relacja z Bogiem, gdzie on nam służy do tego, żeby zaspokajać nasze potrzeby, bardzo ważne. No nie działa. A nie ma nic w zamian. Możemy się zapytać, czy Jezusowi chodzi o to, by do wejścia w relację z Bogiem motywowała nas, nie wiem, potrzeba przetrwania, lęk o siebie, swoje życie, czy właśnie to wysubtelnienie także naszej, zwróćcie uwagę, psychiki, naszych potrzeb, nie powoduje jakieś konieczności głębszego, jakby sięgnięcia głębiej. Co tak naprawdę ma nas skłaniać do tego, żeby być w relacji bliskiej z Bogiem? Yy, Czy my mamy wrócić, nie wiem, od innej strony do jaskini wobec tego teraz, żeby właśnie znowu ludzie zaczęli chodzić do nie... Jakby tylko pan wrócił, jakby tylko wojna nastała, nie daj Boże, gdyby jakaś choroby poważne, od razu znowu się uruchamia instynkt przetrwania, uruchomiłaby się bardziej również religijność naturalna. No, nie u wszystkich, bo pandemia pokazała, że wcale tak nie jest. Myśleliśmy, że jak się tak wystraszymy trochę, czy społeczeństwo się wystraszy, to wszyscy tak wrócą do kościoła i no nie wrócili. Wielu przeciwnie. Wcale nie ma takiego przełożenia. Nie ma. Czy zwróćcie uwagę, Bóg oczekuje od nas takiej relacji, żebyśmy Go potrzebowali, a postawmy siebie w miejscu Pana Boga. Czy my lubimy, gdy ktoś zwraca się do nas, podtrzymuje kontakt, prosi nas o pomoc tylko wtedy, gdy nas potrzebuje? Czy nie oczekujemy też bezinteresownie, żeby po prostu no, miał kontakt, żeby mieć ten kontakt? Tak bezinteresownie bardziej. Pogadać, spotkać, a nie tylko wtedy, kiedy potrzebuję. No, czujemy, że to fajnie jest komuś pomóc, fajnie jest, jak ktoś coś chce i ten, ale no, gdyby tylko już nie było potrzeby jakiejś, to po co jestem, albo inaczej jeszcze, wyobraźmy sobie narzeczonych, gdzie na przykład narzeczony mówi, wiesz co, ja to właściwie od ciebie, no nic nie potrzebuję, niczego nie oczekuję, cię tak kocham, że niczego nie oczekuję od ciebie, niczego. Niczego, no... Co by sobie pomyślała ta narzeczona? To po co ja staję się częścią twojego życia? To co, ja ci nic nie mogę dać? To kim ja dla ciebie jestem? Jeszcze inne pytanie, czy Boga mogę odkryć tylko, czy możemy bardziej odkryć, gdy nas przyciśnie bieda? Gdy spadnie na nas cierpienie? Byłem parę miesięcy w hospicjum, pomagając bezpośrednio jako wolontariusz, już jako ksiądz. I tam mnie właśnie uderzyło, że też, nie mam badań żadnych, ale z obserwacji, nie ma takiego przełożenia. Jeżeli człowiek zacznie bardziej cierpieć, zderzy się ze swoją śmiertelnością, no to wróci do Boga. Nie. Są tacy, że jeśli wierzyli głęboko, to i wierzyli, a są tacy, którzy słabo, powiedzmy, wierzyli, zbuntowali się na Boga i byli tacy, którzy przyszli już zbuntowani i nie chcieli mieć z Bogiem nic do czynienia. I nic to nie zmieniło w ich relacji. Więc już Stary Testament, to jest bardzo ciekawe, kończy się jakby tak na granicy, twierdzi, że powodzenie, dobrobyt, obfitość samo w sobie nie może być po pierwsze kryterium, czy ktoś jest blisko Boga, czy nie, nie jest równoznaczne z świętością. Bo tam przeciwnie, w psalmach jeszcze jest dużo narzekania właśnie, że to złym się powodzi, a my... Sprawiedliwi gorzej. Na odwrót się dzieje. W stosunku do tego, co jest w Księdze Powtórzonego Prawa. Jak jest więc w tej drugiej części, to mi się wydaje chyba szczególnie istotne, stosunek Jezusa, Ewangelii. Do sytuacji dobrobytu. Co wobec tego mamy robić? Skoro to jest tak, jak widać, skomplikowane i wcale nie takie jednoznaczne, że ani bieda nam, jak wiemy, nie pomaga w życiu, ani nadmierne bogactwo też wydaje się, że nie. Chociaż nie ono jest problemem, samo bogactwo. Przede wszystkim myślę, że trzeba iść, pogłębiać motywację religijną. To znaczy, żeby nie że Bóg jest obecny w naszym świecie, w naszym życiu osobistym w sposób dyskretny i działa pośrednio. Co ja rozumiem przez pośrednio. Bóg jest twórcą, ale stwarza za pośrednictwem ludzi. Ale on jest źródłem życia. Ale nie stwarza bezpośrednio. Potrzeba dwoje ludzi, kobiety, mężczyzny. Tak to wymyśli. Potrzebuje pośredników, stwarza pośrednio. Ja myślę, że my za mało w Kościele mówiliśmy przez lata właśnie o tej obecności Boga w stworzeniu, w człowieku. Tylko no właśnie na kulcie tak się skupiliśmy mocno. Kult. Trzeba to, trzeba tamto, jakieś ofiary. No... Ale ten Bóg działa nadal w nas, nie w stworzeniu. Pośrednio. Prawa fizyki też są pośrednim formą działania Boga. I teraz to jest bardzo ciekawe, co w każdej mszy świętej przeżywamy. Każdej, tylko niestety bardzo rzadko to ksiądz na głos mówi, bo zazwyczaj się wtedy śpiewa. Kiedy się przynosi dary. Ja myślę, to jest dla nas drogowskaz. Przynosi się dary, ofiaruje. Zwróćcie uwagę, co się wypowiada. Liczby mnogiej, bo one to nas wszystkich dotyczy, nie księdza. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności, Bóg jest źródłem. Otrzymaliśmy chleb bądź wino, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Czy Bóg jest źródłem? Ale te dary przychodzą do nas z ziemi i dzięki naszej pracy, zaangażowaniu człowieka. Chleb tu symbolizuje w ogóle wszelkie nasze, nie wiem, jakieś wytwory, nasze współstwarzanie tego świata, siebie. I my to przynosimy na ołtarz. Bóg jest źródłem, ale działa pośrednio przez prawa natury, deszcz, słońce i tak dalej. To jest ta religijność naturalna, ona ciągle jest i będzie. To spojrzenie takie, że Bóg jest, tylko nie, już wiemy, nie bezpośrednio, nie możemy tak infantylnie, że Pan Bóg właśnie tu pociągnie za sznurki, tam coś otworzy, tu zamknie, że on tak ingeruje bezpośrednio, to jest dość prymitywne. Przez pracę rąk ludzkich, kiedy mówimy, no pewnie Pan Bóg, nie jest tak, ktoś mówi, nie, że jak, nie wiem, jakiś wypadek jest, no to Pan Bóg tak chciał. Jak ktoś zginął w wypadku, komuś tam coś stało, Pan Bóg tak chciał. No, to jest bardzo ryzykowne, bo Pan Bóg co chciał? No to, że ten człowiek żyje, istnieje, że rusza tą ręką, że ma tego Pan Bóg chce. Ale Pan Bóg nie chciał tego, żeby ten człowiek wpadał na drzewo, czy jechał 180 na zakręcie i wypadł z tego zakrętu. Bo tego Pan Bóg nie chciał. Ale chciał i chce bycia, istnienia tego człowieka i te wszystkie dary, które otrzymuje ten człowiek, to jest od Boga. To jest niesamowite. Zwróćcie uwagę, jak to jest pokazana współpraca, ja myślę, Boga z człowiekiem. Bardzo to jest dyskretne, bardzo nie jesteśmy w stanie tej granicy tak wytyczyć dokładnie. I katechizm o tym mówi w 306 numerze. Bóg nie jest kimś zewnętrznym tam, nie, że o, prosimy Go i daj nam to, daj nam tamto, zrób to, zrób tamto, nie tak jak gdzie złożymy ofiarę. Tylko Bóg chrześcijan, tak jak w Niego wierzymy, zresztą u Żydów jest podobnie, działa przez pośredników, przez nas. I czytamy 306 numer. Bóg daje swoim stworzeniom nie tylko istnienie, to jest właśnie to zdrowie, chleb, deszcz, słońce i tak dalej. To jest to, co jest związane z naszym przetrwaniem. Z naszym w ogóle, żeby żyć, jakaś podstawa, fundament. No bez tego się nie da. Ale także godność samodzielnego działania, bycia przyczynami i zasadami wzajemnie dla siebie. Godność samodzielnego działania. Ja mi się wydaje, że my o tym bardzo mało mówimy. Także młodym ludziom. Że Bóg nas nie trzyma na postronku. Idź tu, zrób tamto. Godność samodzielnego działania. Jak nam to brzmi, że ja mam tę autonomię, tę przestrzeń wolności, którą mi Bóg dał w moim życiu, w tym świecie nam dał, żebyśmy sami z siebie, oczywiście w jakim sensie sami z siebie, no Bóg jest źródłem istnienia i mojego rozumu i moich wszystkich zdolności, mojej siły. On jest źródłem. Ale chcę, żebym ja sam z siebie, ja to wykorzystał, żebym ja decydował. Żebym ja miał ten udział w współstwarzaniu, mój wkład. Żebym ja to poczuł. No, kiedy jest nam za dobrze, jest ta pokusa, że my co... Nie na tym polega problem, że się rozwijamy, że jest coraz lepiej, że mamy te wynalazki. Super rzecz. Właśnie to jest to, ta godność samodzielnego działania, że my coś tworzymy. Problem polega na tym, że my odrywamy, jest ta pokusa od tego, że Bóg jest źródłem ostatecznym. Tu jest problem. Jak prowadzić teraz ludzi, siebie, młodych ludzi, żeby dostrzegali działającego Boga właśnie w tym, co robią. Znaczy nie tylko w kościele, nie? Idę do kościoła, w sensie z budynku, tylko w tym, co robią. No to jest wielkie pytanie, nie mam odpowiedzi, szczerze mówiąc, nie mam. Czy co, trzeba ich postraszyć, trzeba ich piekłem, trzeba co zrobić? Żeby to już dzisiaj nie działa. I druga wskazówka, która pochodzi z znanej przypowieści o bogaczu. Ja ją bardzo lubię, bo pod wieloma względami jest ciekawa. Gdzie bezpośrednio jakby Jezus dotyka tego problemu bogactwa. To jest o dwóch braciach, którzy się pokłócili o spadek. No i przychodzi jeden do Jezusa i mówi, weź, powiedz mu, nauczycielu, ty mojemu bratu, żeby się podzielił spadkiem. Rozstrzygnij ten spór tu między nami. Jezus odrzuca mnie. Człowieku, kto mnie uczynił tutaj sędzią między wami? Musimy powiedzieć, spadaj na drzewo. Ja nie od tego jestem, żeby tutaj wasze problemy rozwiązywać w taki sposób. Taki sposób. Nie tu dzielić, komu się należy, komu nie i nie was tutaj... rozdzielać, boście się pobili, nie, w piaskownicy. I wtedy mu opowiada przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak się dzieje z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Moi drodzy, znamy tę przypowieść, czujemy, że Jezus nie krytykuje bogactwa, nie krytykuje, że pole obrodziło. Bardzo dobrze, że obrodziło, tylko się cieszyć. Nie krytykuje nawet tego, że ten człowiek zburzył te spichlerze i pobudował, czy chciał pobudować większe. Nic z tym złego nie ma. To każdy by z nas pewnie na coś takiego wpadł. No coś trzeba zrobić, jest nadmiar, jest dużo, są plony, gdzie to pomieścić, no chcę to zachować. Trzeba to gdzieś umieścić. Nie w tym problem. Problem jest w relacji mojej, nie do tych dóbr. W tym jest problem. To znaczy, że ten człowiek sam w sobie, jak tu mówi nie ewangelista, jak Pan Jezus mówi, sam w sobie rozważał, sam w sobie. To znaczy bez jakiejkolwiek relacji ani do Boga, ani do innych ludzi. Nie ma. Po prostu wyparowali. On sam w sobie. On tylko siebie widzi i te spichlerze pełne tego zboża, tych dóbr, które pewnie tam spienięży jakoś, no i właśnie i to, że będzie żył tam jeszcze ileś lat i z tego korzysta. Tylko tyle widzi. Nie problem jest w jedzeniu, piciu, przyjemności, też nie. Problem jest w tym, co Bóg do niego mówi. Znaczy, Bóg mówi jakby. To jest jedyne miejsce w przypowieściach, gdzie Bóg jest bohaterem bezpośrednio. Bóg przysłuchuje się tam, jeśli to podoba, bo człowiek myśli, co tu począć, co zrobić, no jest nowa sytuacja, nowe wyzwanie, no wymyślił tak, nie, przeprowadził swoje rozeznanie i Bóg słucha. Mi się to bardzo podoba, słucha. Lecz Bóg rzekł, jak on skończył już te swoje, doszedł do pewnej decyzji, lecz Bóg rzekł, a czy ty, chłopie drogi, wziąłeś pod uwagę przy tym swoim rozeznaniu, że umrzesz? Albo inaczej, czy ty wziąłeś pod uwagę to, pozytywnie weźmy, że te plony, to zboże, te dobra, które będziesz miał i wszystko, co otrzymujesz, jest darem? Czyś ty to wziął pod uwagę? To jest pierwsza rzecz. A dwa, bardzo ważne pytanie, komu to przypadnie? Gdzie są twoi bliscy? Gdzie, nie wiem, jest twoja rodzina? Gdzie jest twoja żona, dzieci? Gdzie są jacyś przyjaciele? Komu to dasz? Nie masz nikogo, jesteś sam jak palec. Gdzie są relacje? Zwróćcie uwagę, na co Pan Jezus kładzie akcent. Pierwszeństwo mają relacje z Bogiem, międzyludzkie, z innymi i ta obfitość, ten dobrobyt jest, ma temu służyć. To znaczy być bogatym przed Bogiem. Nie, że nic nie mam, tylko mając nawet mogę mieć dużo, jeżeli mam, a to nie jest łatwe, to jest bardzo trudne. Trzeba naprawdę jakiegoś świadomości. Ciągle mam świadomość, że to jest dar i to nie jest tylko dla mnie i to służy do budowania relacji, do też dzielenia się z innymi. To, co otrzymałem od Boga, bo Bóg jest źródłem tego wszystkiego. Dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy. To powtarzamy w każdym mszy. Głupcze jeszcze tej nocy, tak bym jeszcze do tego podszedł, zażądają Twojej duszy. To znaczy, mimo wszystko, że żyjemy w dobrobycie i miejmy nadzieję, że tak będzie, nic z tym złego, to jednak nawet wtedy trzeba przypominać, że człowiek jest śmiertelny. To prawdopodobnie nas może uchronić przed pychą, przed zakochaniem się w bogactwach, jakby nic innego nie było. Przypominać sobie i innym, to nie jest głupie, że jestem śmiertelny. I Izajasz to w 40 rozdziale bardzo mocno podkreśla. Pocieszcie, pocieszcie mój lud. Tak się zaczyna. Pocieszcie, pocieszcie mój lud. Przemawiajcie do serca Jeruzalem. Głos się odzywa. Wołaj. I rzekłem, co mam wołać? Jak mam pocieszać ten lud? To jest ciekawy paradoks. Jak mam go pocieszać? Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. To jest pocieszenie. Paradoksalne pocieszenie. Nie zapominaj, że jesteś trawą. Więc nawet tym... Nie chodzi, żeby moim zdaniem straszyć piekłem i czekaj, choroba na ciebie przyjdzie, nie wiadomo co. Nie. Po prostu przypominać, że jesteśmy śmiertelni i tego doświadczamy. Nawet jak będziemy, ja powiem wam, wielokrotnie przez 3 miesiące byłem świadkiem takich scen w hospicjum, to było 10 lat temu, ale bardzo to zapamiętałem, że przychodzili krewni umierającego już nieraz człowieka do lekarzy i to bez skrępacji. Ile Panu mamy jeszcze zapłacić? Tak wypierali że człowiek jest śmiertelny. Ile trzeba dać, żeby mama, tata, brat stąd wyszedł i wyzdrowiał? Lekarze aż uciekali tam z korytarza i gdzieś się zamykali czasem. Po co nam więc jest bogactwo, dobrobyt? Jeszcze raz, żeby tak doświadczyć piękna Stwórcy, Jego bogactwa, Jego, nie wiem, darów, bo to jest. Nie chodzi, żebyśmy nic nie jedli, nie wiem, głodowali i w ogóle cierpieli. Nie o to chodzi, chociaż to też nas spotka nieraz. Ale przede wszystkim po to, żeby się tym dzielić. I tutaj święty Piotr, ja to cytowałem na mszy świętej, ostatnia myśl, mówi, że kryterium dobrego życia właśnie nie jest dobrobyt, to nie jest kryterium, on jest potrzebny, ten być może te bogactwa, to co zdobywamy, nawet nie to, że być może jest potrzebny, no, żeby w ogóle żyć, żeby rozwijać się, żeby innym pomagać i tak dalej, ale to nie jest kryterium ewangeliczne, tak jak powtórzonego prawa, że zbliżamy się do Boga, że jesteśmy święci i że tego od nas Pan Bóg oczekuje. To nie jest kryterium. A jakie jest kryterium? Kryterium jest to, żebyśmy byli, jak to mówi święty Piotr, kapłanami, byśmy byli królewskim kapłaństwem. Królewskimi kapłanami, a to polega na składaniu duchowych ofiar. A co to jest duchowa ofiara? Tu zacytuję kardynała Van Hua, takiego już nie żyjącego jezuitę. Składać ofiary duchowe znaczy przyjąć uległości natchnienia Ducha Świętego i w jedności z ofiarą Chrystusa. Na każdym mszy to robimy. Ofiarujemy Tobie chleb i wino, owoc naszej też pracy, owoc ziemi, który dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy. To jest ta jedność z ofiarą Chrystusa. Składać duchowe ofiary to znaczy przyjąć każdą konkretną odpowiedzialność osobistą, rodzinną, zawodową, społeczną, narodową, międzynarodową w niektórych przypadkach. I dzieje się tak, jeśli ofiara ta jest składana w taki sposób, zwróćcie uwagę, ten sposób się liczy w chrześcijaństwie, sposób, nie samą to, czy będziemy bogatsi, czy biedniejsi, to, czy tamto będziemy posiadać, to nie jest żadne kryterium, tylko sposób, w jaki ja się odnoszę. Jak zdobywam też oczywiście, to wiadomo, że nie po trupach, ale też potem, jaka jest moja relacja do tych dóbr, do czego one mi służą. Sposób, w taki sposób, że życie zmienia się wokół nas w kierunku Bożego miłosierdzia, większej sprawiedliwości, solidarności z potrzebującymi, hojniejszego otwarcia się na prawdę i miłość, które pochodzą od Boga. I to już księdze Ozeasza, z miłosierdzia chce, nie ofiary. Po to nam są te dary różne dawane, różnorakie, także i materialne, i dobrobyt. Tylko coś się dzieje właśnie, że jest za dobrze, że jeżeli nie będzie w nas tego przypominania jeszcze raz o śmiertelności, o tym, że Bóg jest źródłem, o tym, że On działa przez to, że ja zdobyłem te dobra, że ja je wypracowałem, że ja zawalczyłem, no to jest super rzecz, bo przez to mam doświadczenie, co znaczy być jak Bóg, jak Stwórca. No to chodzi przecież w życiu naszym chrześcijańskim. I ostatecznym kryterium na sądzie ostatecznym, to Pan Jezus o tym mówi, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. To jest znak ewangeliczny dobrobytu. Wszystkich się dotyczy, bogatych, biedniejszych. Wszystko, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, miłość do człowieka. To jest kryterium. Taką ewolucję się przeszło. Gdzieś tam od początków Księgi Powtórzonego Prawa, powiedzmy, do sądu ostatecznego. Dobrze, tyle, żeby nie przeciągnąć. Nie wiem, czy to odpowiada temu, co Andrzej zamyślił. Ale to się okaże.
Ja nie wiem, co ja zamyśliłem, bo... Bo ten zamysł, on się gdzieś tam rodził w trakcie spotkania, więc myślę, że tutaj ojciec oddał to, co się urodziło i Bogu niech będą dzięki. Natomiast chciałem zapytać, czy możemy sobie na jakieś pytania pozwolić?
Proszę?
Na jakieś pytania, czy możemy sobie pozwolić? Więc ja teraz tutaj odblokowałem mikrofon, z którym stanę na środku i stanę z nim na środku w sposób celowy, żebyście mogli pytać, tak? Tak jak to na spotkaniach jest, nie wszyscy naraz, tak? Więc na każdym spotkaniu też ktoś musi być pierwszy.
Ja mam pokusę, żeby coś powiedzieć.
Trzeba ulec.
Tak, tak. Mianowicie przed ostatnimi wyborami do naszego parlamentu nasz premier Morawiecki mówi, że chcemy dążyć do tego, żeby osiągnąć poziom życia krajów Europy Zachodniej. Ja wtedy sobie tak pomyślałem, a właściwie po co? Czy oni są rzeczywiście bardziej szczęśliwi? Te statystyki, ten artykuł, który ojciec tutaj zaprezentował na początku, świadczy, że chyba nie. I tak pomyślałem, przecież Pan Jezus nigdzie nie chwali bogactwa.
Ale też nie gani.
Ale ubóstwo chwali.
Ale bogactwo nie gani.
Ale mówi, że bogatemu jest trudniej wejść do Królestwa Bożego.
Ja tu po ignacjańsku będę bronił.
A ignacjańska zasada jest tantum quantum.
O, wolność.
O tyle, o ile, no nie? Rzeczy materialne są po to, żeby z nich korzystać, ale o tyle, o ile zbliżają nas do celu, ostatecznego. Ale tak w kontekście tego artykułu, który ojciec cytował na początku, to myślę sobie tak, że jakie jest niebezpieczeństwo w bogaceniu się? Mianowicie niebezpieczeństwo polega na tym, że bogacenie się koncentruje na sobie. To znaczy, że uderza w rdzeń człowieczeństwa, bo rdzeniem człowieczeństwa jest człowiek... Nie może inaczej zrealizować siebie jak bezinteresowny dar. I myślę, że tutaj kapitalną ilustracją jest przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Problemem bogacza nie jest to, że on jest bogaty, tylko to, że był całkowicie zamknięty na drugiego człowieka, nie? I myślę, że w tym tkwi,
tak jak i ten,
myślę, że w tym tkwi właśnie niebezpieczeństwo bogacenia się, że ona koncentruje na sobie, czyli karmi egoizm, czyli uderza w rdzeń człowieczeństwa, bo nie ma tego bycia dla innych. To takie.
To znaczy, ja bym powiedział, że znowu, czy bogacenie w takim sensie, że to się staje celem, nie mojego życia, tak jak ten człowiek w tym przypowieści, celem dla niego było, to tu jest problem, że ja będę teraz odpoczywał, jadł, pił i to jest wszystko, czego od ciebie, od innych oczekuję. Nie? Mi się wydaje, że tu jest problem. A przecież to dobrze, że gdyby nie było ludzi nieraz bogatych, którzy. Bo też tacy przecież są, którzy my mamy takie wyobrażenie, być może, nie wiem czy my, no ale nie chcę na wszystkich mówić, no jakże bogaty, to zaraz nie, że skąpy albo, tak, może być, albo że ukradł, albo coś, no nie, tak nie jest zawsze. Nie, to jest wielu ludzi, których nawet nie wiemy, nie mamy pojęcia właśnie, którzy, dzięki którym wiele rzeczy dobrych się dzieje, nie, i więc ja bym bronił jednak tej relacji, tej wolności do tych dóbr, co nie jest łatwe. Tu się zgadzam z księdzem i Pan Jezus mówi, że łatwiej jest, nie, wejść, przejść wielbłądowi przez ucho niż bogatemu, to nie mówi, że nie jest możliwe. Ale jest trudniej rzeczywiście, bo wymaga to dużej dojrzałości od człowieka, bardzo dużej dojrzałości, nie takiej właśnie, o której tutaj samoświadomości tego, co się we mnie dzieje, moich pragnień, potrzeb, dyscypliny, no to jest w tym sensie jest łatwiej, no gdy no nie muszę się ćwiczyć z tymi, znaczy zmagać z tymi, nie wiem, pragnieniami wielkimi, z tymi dobrami, które mam do dyspozycji, no bo jak mam dobra do dyspozycji i pieniądze, tak jak z tym hospicjum, podałem przykład, mnie to uderzyło, jak człowiek ma w takiej sytuacji, co myśli, że pieniądze dają władzę i możliwość. Niemal nieograniczoną. Masz pieniądze, to tu dojdziesz, tam dojdziesz, tu zapłacisz, to ci wyleczą, tu ty pójdziesz do lepszego lekarza. Tak się nam wydaje, ale są granice jednak, są granice. Śmierć, choroba. Możesz mieć miliardy i co z tego, nie? Więc tam ktoś chciał coś powiedzieć.
Tak, dziękuję za słowo, ale tutaj ksiądz powiedział o tym ubóstwie i dzięki za obronę tego, że Pan Jezus wcale nie mówi, że bogaty to jest zły, tak? Ale ja ksiądz zaczął od Hioba. Mhm. Ale jakbyśmy poszli dalej Hioba, to Bóg mu błogosławił dwa razy więcej tego, co miał.
Tak,
czyli
tak.
Czyli tutaj nie, ksiądz wybrał tylko ten jeden moment, a tam dalej był moment, że jednak co, jeżeli jesteś ze mną, bo też trzeba powiedzieć, że dlaczego spotkały Hioba te wszystkie rzeczy, bo to szatańska robota. Tak?
Za przyzwoleniem Boga.
Tak, ale szatańska robota i Bóg, widząc, że on cały czas przy nim jest, mu błogosławił bogactwami. Jest wymienione. Ile wielbłądów, ile tych wszystkich rzeczy, prawda? Czyli ja tutaj jakby chcę zwrócić uwagę wszystkim, że ja jednak jestem, jakbyśmy czytali ogólnie Stary Testament, to proszę zauważyć, że tam większość ludzi, o których się mówi, są bogaci. Mhm. Tak? Mądrość, o którą się modlił Salomon, dała mu też bogactwo olbrzymie. To, że potem przegiął tam i poszedł za pokusą, tak? Mhm. To tak się skończyło, jak skończyło. I Stary Testament nam uczy nas jakby właśnie tej mądrości, że Bóg ci będzie błogosławił, ale musisz uważać na te różne pokusy. Tak? Mhm. Jeżeli w Kohelecie, to też ojciec mówił o marności, ale jakbyśmy poszli dalej, troszeczkę dalej, tak? To tam jest używaj. Używaj wszystkiego. To jest taka, ja pamiętam, jak ja kiedyś usłyszałem taka chrześcijańska zasada przywództwa, to jest najpierw dla siebie. To nie jest złe, że chcesz coś dla siebie, tak? Mhm. Naciesz się, potem jest dla innych, dziel się, a potem z innymi. Takie trzy poziomy przywództwa, tak? I też chciałem się tylko jeszcze do tego, co ksiądz tu powiedział, się trochę nie zgodzić, tak? Bo Pan Jezus powiedział, że łatwiej wejść przez bogatemu, przejść przez wielbłądowi przez ucho igielne niż bogatemu. To prawda. Nie powiedział, że nie można, tylko tu chodzi bardziej dzisiaj, jakbym popatrzył dzisiaj, jak to wygląda. Ja mam z takimi ludźmi też trochę do czynienia, tak? To im więcej masz pieniędzy dzisiaj, to masz więcej pokus. I tu bardziej o to chodzi, tak? Tu bardziej o to chodzi, tak? Bo tak szczerze mówiąc, nie możemy powiedzieć, że bogaty jest zły, jeżeli my chcemy cały czas. Dzisiaj Andrzej mówił, że co? Że dajmy pieniądze, nie? No ktoś.
Ale ja nie powiedziałem, że jest zły.
Nie, ja tutaj mówię to, co ksiądz powiedział. Okej.
To chciałem tylko tak
uzupełnić. Chciałem.
Dzięki. Znaczy jest, 3 lata byłem w Stanach i tak się nasłuchałem, zresztą teraz można w internecie dowoli się nasłuchać. Tam jest to bardzo silne, to co się nazywa tą teologią właśnie sukcesu, ci wszyscy ewangelizatorzy, i to jest ciągle bardzo silne i na tym moim zdaniem bardzo się opiera też Ameryka, to znaczy utożsamianie przede wszystkim dobrobytu z byciem, nie wiem, kimś wielkim i moralnie jakby Ameryka jest wielka, bo Ameryka jest dobra. To ostatni prezydenci, zwłaszcza nawet i Trump, i Clinton, Hillary Clinton, nie była prezydentem, ale w kampanii Obama, ciągle to powtarzali, mylnie za Jeffersona, Ameryka jest wielka, bo jest dobra i dlatego ma te bogactwa i te wpływy. Nie, to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo. I właśnie, że modlitwą możesz wszystko wyprosić od choroby się, że to, tamto, jak ci się powodzi, nie? No ale co się stanie, jeśli nagle się to wszystko załamie, przyjdzie choroba? No właśnie, i to moim zdaniem dużo w amerykańskich tych nie wiem, tych ruchach, czy tych ewangelikalnych, nawet takich tych, no jest nawiązanie właśnie do tej pierwotnej wersji, która też no nie jest zła z Księgi Powtórzonego Prawa, natomiast jak się popatrzy nawet na życie Jezusa i że nie głodował, to wiemy, i żył skromnie, no ale skończył marnie, że tam sukcesu po ludzku nie ma, no i natomiast się tak głosi bardzo, bardzo powszechne to jest w Stanach i bardzo mocne i to jest niebezpieczne, nie? Ja na to chciałem zwrócić uwagę, nie? Żeby nie łączyć niedobrobytu z błogosławieństwem Bożym, nie? Bo to nie jest wcale takie jednoznaczne i to chyba Księga Hioba nie poddaje krytyce. To myślenie takie, nie? Fałszywe, nie? To jest taki pozór dobra.
Mam taką wielką pokusę, żeby zadać pytanie. I to będzie już ostatnie pytanie, bo czas na pytania się nam kończy. Pytanie będzie trochę przewrotne. Bo, przepraszam, uprzedzam. Natomiast tak się zastanawiam, bo tu ojciec powiedział o tym, że w czasach wojny, w czasach trudnych, kiedy dzieci no, nie miały łatwo, kiedy rodzice nie mieli przestrzeni, czasu, żeby się nimi zajmować, Wtedy dzieci były zdrowsze, nie było depresji, nie było nerwic, było jakoś tak bezpieczniej, nie? Podczas gdy teraz, kiedy mamy wszystko, tak? Kiedy mamy wszystko, niczego nam nie brakuje, tych depresji, tych nerwic, tego wszystkiego jest tak dużo, że właściwie trudno znaleźć osobę zdrową, nie? I moje pytanie brzmi, jak to jest? Przecież wtedy te czasy były o tyle trudne, że dzieci wychowywały się bez rodziców albo ze słabą troską rodziców, no bo były czasy trudne, było tak jak było, rodzice bardzo często, przepraszam za słowo, parentyzowali swoje dzieci, bo takie były czasy, nie? Podczas gdy teraz właściwie nie musi się to dziać i właściwie mamy wszystko, żeby nasze dzieci wyrastały we wszystkim, czego potrzebują, to skąd się to bierze jednak?
Nie wiem. Ja cytuję tą tezę tej pani Schubrecht. Ona tu się z nią zgadzam, jeszcze raz powtarzam, ona twierdzi, że jak jest lepiej, to coś się dzieje z ludzką psychiką, że wysubtelniają się nasze potrzeby, których nawet najlepsi rodzice nie są w stanie zaspokoić, więc nie jest dobrze w wychowaniu, gdy wszystko jest, nie wiem, z drugiej strony zaspokojone, że tak jakby nadskakuje z lewej sprawy, nie ma żadnych jakby wyzwań dla tego dziecka i tak dalej. No ja powiem przykład z mojego podwórka, w sensie mój brat z bratową, którzy się bardzo różnią, jak się teraz okazuje, w wychowaniu dzieci. Bratowa w dobrej wierze chce jak najlepiej, oczywiście, bo też tak pewnie została wychowana, tam z dziećmi zadania pilnuje, wzięłaś do szkoły, nie wzięłaś, jakie masz zadanie, jakie książki, siedzi z nią, chodzi, biega, robi te zadania z nią, a mój brat mówi, i ma rację też, mówi, ale zostaw ją, niech ona się sama nauczy te zadania robić, pakować swój tornistę, bo inaczej się nie nauczy, jakbyś tak do 15 roku życia i potem, no to to dziecko będzie miało wiele wręcz. No ale dostanie trójkę, to niech dostanie. No to co się stanie, że dostanie? No raz, drugi, trzeci, to możesz sama się, a jak ten, no to co, to niech ma tą trójkę, nie? A to jest tak silne, zwłaszcza potem jak Bartłomiej się porównuje, a bo tam u koleżanek to dzieci, to no. Jeżeli koleżanki są ważniejsze, tylko tu jest gdzieś to napięcie, nie, że za dobrze, mi się wydaje, ona to chce powiedzieć, ta Schubrecht w tym, że paradoksalnie trzeba zostawić pewien poziom frustracji, niezaspokojenia ciągle, bo jak się będzie chciał wszystko zaspokoić, to paradoksalnie jeszcze bardziej ten głód rośnie i ta frustracja, i to rozczarowanie.
Czyli jednak wychowanie bezstresowe nie jest dobre.
Nie wiem, czy nie. Pewne. Znaczy niewyręczanie. I dlatego ja tu mówiłem, przenoszę to na poziom z Bogiem, że Bóg chce, nie jest właśnie tym, który tu zsyłamy deszcz, tu zsyłamy to, wszystko za ciebie zrobię, nie tak jak człowiek myśli, tylko chce godność samodzielnego działania. Nie wyręcza nas w tym, co możemy zrobić i także, jak się mamy mierzyć z wyzwaniami, z trudnościami, to mamy się z tym zmierzyć, nie? A nie, że ja za ciebie to zrobię, nie? I to my to często przenosimy na Boga, do naszych relacji międzyludzkich.
I tutaj trzeba postawić kropkę.
Z opóźnieniem tam coś się nagrywa.
Tak?
Nie wiem.
Tam chyba już, spotkała się grupa online.
Ja radzę, ojej, najlepiej właśnie w tych grupach czy w domu, by sobie podyskutować tak jak te pytania tam. No właśnie wymienić, co wy o tym myślicie, bo to, co ja powiedziałem, to jest jakiś impuls, ale najważniejsze, co wy, jako też ojcowie, mężowie, większość pewnie macie też dzieci, ale sami przecież byliśmy wychowywani i wzrastaliśmy w różnych czasach, niektórzy jeszcze wtedy, kiedy... Więc najważniejsze jest to, co w tych grupach, mi się wydaje, sobie powiecie.
Także bardzo dziękujemy, ojcze.
Nie,
za...
nie ma za co.
No, jakby nie było, to bym nie dziękował. No. Bardzo dziękuję. A Tobie, Panie, dziękujemy za wszystko to, co w nas złożyłeś. Za każde poruszenie, za każdą inspirację, z którą wychodzimy. Prosimy Cię, Panie, abyś to pomnażał w nas, to bogactwo, które złożyłeś. I abyśmy umieli je wykorzystać na Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.